Hej, 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 moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie w ten piękny majówkowy wieczór. Jak tam, czy grille rozpalone, czy smażyło się na nich już mięsko, czy byliście gdzieś, dajcie znać, moi drodzy, my dzisiaj zaczynamy, no i niestety dzisiejszy odcinek nie przyniesie dobrych wieści, przyniesie trochę smutne wieści, ale też wieści chyba, które nie będą jakieś niesamowicie zaskakujące. Spodziewaliśmy się tego, zresztą nawet w samej Astrokawie wielokrotnie o tym mówiłem, że no z tym lądowaniem na Księżycu to możemy jeszcze chwileczkę poczekać, no i w kontekście tej walki, tego nowego wyścigu kosmicznego, do którego dołączyły Chiny tak naprawdę i również chcą umieścić swoich tajkonautów, czyli chińskich astronautów na powierzchni Srebrnego Globu, zaczyna się robić bardzo interesująco. Zaczyna się robić, moi drodzy, tak emocjonująco bym nawet powiedział, bo to kolejne problemy po stronie amerykańskiej, kolejne problemy po stronie NASA mogą doprowadzić do tego, że to Chińczycy po raz pierwszy wylądują na Księżycu. Znaczy oni po raz pierwszy, ale jako ludzkość po raz drugi, a po raz pierwszy w tym nowym wyścigu kosmicznym. Ja nazywam się Piotr Kosek, moi drodzy. Bardzo serdecznie witam was w Astrokawie, czyli w takim formacie na żywo, w którym rozmawiamy sobie o różnych sprawach związanych z kosmosem, z nauką i nie tylko. Program trochę na wesoło, a trochę na poważnie. I wita was również, mam nadzieję, że wita, prowadzący tutaj ten program, właściwie realizujący ten program, Dorian.
Cześć, dzień dobry, załoga. Jak zdrówko, jak majówka.
Witamy cię bardzo serdecznie. Dorian, że tak powiem, zrobił właśnie to, jak to się, kryptoreklamę muszynianki, z tego co widzę z tyłu. Ale to tylko przypadkowo, także na spokojnie. Nie wiem, to UOKiK chyba tam się zajmuje. Drogi UOKiKu, na spokojnie, to tylko tak zwane niedopatrzenie. W każdym razie, moi drodzy, kogo witam, kogo goszczę? Właśnie, wypadałoby tutaj zobaczyć, kogo mamy dzisiaj. Hrabia Wrzątek jest z nami, witam serdecznie. Sebastian z nami jest, Drubka. Paul Gulina, moi drodzy, Bronek. Sowa jest z nami. Kto jeszcze? Wredny jest z nami też. Kogo tutaj jeszcze widzę? Rozdupce też widzę, te jest z nami. Witam cię bardzo serdecznie. Wektarmn. Bardzo dziwny zlepek liter obok siebie. Ciężko rozczytać z odległości pewnej. O, to na żywo, tak? Dokładnie, to na żywo jest. Warto było powiedzieć, że to na żywo, a nie przypadkowo, że tam się jakoś nam tutaj zrobiło. W każdym razie, moi drodzy, czas chyba zacząć. No nie wiem, dajcie znać, co z tymi majówkami, a my zaczynamy już powoli tę naszą epopeję dzisiejszą i czas na naszą prasóweczkę. Przeglądając portal Ars Technica, przesunąć wielkiego kosmicznego kryształa, bo zasłania mi tutaj, znalazłem taki oto artykuł, napisz to ołówkiem, więc napiszcie to ołówkami, jeżeli macie tutaj dostępne takie instrumenta. Misja NASA Artemis 3 nie zostanie wystrzelona wcześniej niż pod koniec 2027 roku, to znaczy i tak ten 2027 rok był już tutaj grany, bo miało się to wydarzyć początkowo pod koniec tego roku. To zostało oczywiście przesunięte na przyszły rok. Co więcej, zmienił się też profil misji Apollo, misji Artemis 3, ponieważ pierwotnie w ramach tej właśnie misji miało dojść już do lądowania na powierzchni Księżyca, na biegunie południowym Księżyca. Natomiast nie dojdzie do tego, najpierw będzie taka powtórka trochę z rozrywki, jak to miało miejsce w przypadku misji Apollo 9, kiedy to testowano też właśnie połączenia na orbicie, na niskiej orbicie okołoziemskiej. I tutaj Artemis 3 zmieniło profil pod egidą Jareda Isaacmana, czyli nowego administratora NASA. Taka decyzja została podjęta, więc będzie testowanie połączenia kapsuły Orion, dokładnie tej samej kapsuły, którą astronauci ostatnio lecieli wokół Księżyca, z lądownikami przyszłymi, czyli tutaj na placu boju mamy tak naprawdę dwie konstrukcje. Po pierwsze HLS, czyli księżycowy lądownik SpaceX, taki można powiedzieć, moi drodzy, przerobiony Starship, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda, HLS Starship. I proszę bardzo, HLS Starship wyglądać ma w ten sposób, no, może nic spektakularnego, jak popatrzymy, wygląda jak zwykły, o, akurat Space 24, zwykły Starship pozbawiony płetw sterowych, że tak to nazwę, tak? Tak, lotek, tak zwanych stateczników, które pozwalają mu w atmosferze się lepiej poruszać ziemskiej, natomiast na Księżycu atmosfery nie ma, więc po prostu jest to niepotrzebne, po prostu lądowanie na silnikach. Tak? I duża ładownia, docelowo nawet do 150 ton ładunku na Księżyc mogłoby to ustrojstwo zawieźć, aczkolwiek nie będzie to też tanie, bo trzeba wielokrotnie tankować na orbicie taki właśnie lądownik, do czego zaraz przejdę, bo jest to też poniekąd, jakby nie patrzeć, jeden z powodów opóźnień, które tutaj mamy. A drugi to jest, moi drodzy, lądownik firmy Blue Origin, czyli konkurencji, moi drodzy, właśnie naszego SpaceX. I tutaj mamy Blue Moon. Tak ma wyglądać lądownik, który firma Jeffa Bezosa chce posadzić na powierzchni Księżyca. No i jakieś komponenty tutaj są już testowane, ale póki co jeszcze no nie mamy ani po jednej, ani po drugiej stronie gotowego lądownika, którym astronauci na Amerykańskiej Agencji Kosmicznej mogliby na powierzchni Księżyca wylądować. Mamy piękne, jak widzicie, rendery, piękne grafiki, ale pięknymi grafikami na Księżycu nie wylądujemy, więc doszło do pewnych opóźnień. No i co wiemy? Wiemy, że w tym momencie właśnie dopiero pod koniec 2027 roku możemy w ogóle liczyć na tę misję Artemis 3, na to, że te lądowniki będą na tyle gotowe, żeby można było przetestować je na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ale to też są tylko na razie zapewnienia, jakby one wciąż nie są gotowe, więc nie jest wcale powiedziane, że nawet do tego 2028 roku nie przesunie się nam ta data testowania. Jeżeli się przesunie aż tak bardzo, to lądowanie na Księżycu również się przesunie i coraz bardziej, zauważcie, zbliżamy się do tej daty granicznej z kolejną dekadą XXI wieku. I wlecze się to niesamowicie, to znaczy wlecze i nie wlecze. Kiedy po raz pierwszy zaproponowano Artemis, to jakby to lądowanie i tak miało być w 2028 roku. Potem administracja Donalda Trumpa chciała to bardzo mocno przyspieszyć, żeby to się niby wydarzyło w 2024 roku i ciśnięto na ten termin, ale oczywiście nic z tego nie wyszło. Materia nie poddaje się woli tak łatwo, jakby politycy chcieli, więc wszystko się opóźniało. Teraz mieliśmy dopiero, jak widzicie, w 2026 roku lot dookoła Księżyca, misję Artemis 2. Artemis 3 już zmieniła profil. Ja myślę, że 29, a teraz nawet ten moje przeczucie, o którym tutaj często w Astrokowie mówię, nawet na ten rok 2030 wskazuje. A to jest też data, którą Chińczycy zaproponowali jako datę swojego lądowania na Księżycu, więc zaczyna się robić bardzo ciekawie, zaczyna się robić w końcu emocjonująco, jak na wyścigach samochodowych, no bo jeżeli wiemy, kto dojedzie pierwszy, to tych emocji nie ma, jakby nie patrzeć, nie? Tak, dzisiaj minie już miesiąc od startu rakiety SLS, proszę bardzo. Nie wiem, czy to dzisiaj mija? Nie, jak miesiąc? Przecież w kwietniu lecieliśmy. A nie, 1 kwietnia, faktycznie. No to tak, no miesiąc, 30-dniowy miesiąc, jakby nie patrzeć, nie? Faktycznie 1 kwietnia lecieliśmy. Jakoś mi się coś ubzdurało, że 10 lecieliśmy, a to był przecież 1 kwietnia, bo prima aprilis, nie? No dobra, zobaczmy, co tutaj ciekawego możemy napisanego ołówkiem sobie zobaczyć. O, proszę bardzo, tutaj widzimy na tym zdjęciu, też jest ciekawostka. Zdjęcie z 2023 roku. Naziemny test mechanizmu dokującego Starship opartego na systemie używanym w statku kosmicznym Crew Dragon firmy SpaceX, więc właśnie system do dokowania do, jak widzicie, docelowo Starshipa. Tak, żeby można było gdzieś to zrobić, nie? Dosyć ciekawe. Jak widzicie, nie jest to takie proste urządzenie, jak mogłoby się wydawać. Jest tu całkiem sporo różnego rodzaju rurek. No muszą być tam systemy, które będą wyrównywać ciśnienie i tak dalej. To wszystko musi gładko, że tak powiem, się ze sobą zazębić. Więc różnego rodzaju siłowniki, różnego rodzaju silniczki i tak dalej. To wszystko gdzieś tutaj dookoła, jak widzicie, jest poupychane, poutykane. Administrator NASA Jared Isaacman poinformował w poniedziałek parlamentarzystów, że SpaceX i Blue Origin, dwaj dostawcy lądowników księżycowych dla agencji, twierdzą, że ich statki kosmiczne mogą być gotowe na kolejną misję Artemis na orbicie okołoziemskiej pod koniec 2027 roku, nieco później niż zakładał poprzedni harmonogram NASA. No tak zrewidowali i przynieśli ze sobą, że tak powiem, na srebrnej tacy nową datę. No zresztą widać, że Jared Isaacman jako przedsiębiorca, jakby nie patrzeć, jest nieczuły na różnego rodzaju bełkot korporacyjny, którym częstują często takie firmy właśnie różnych administratorów NASA. I jeżeli oni nie są wyczuleni na to, to być może dają się też złapać na różnego rodzaju wybiegi. Natomiast z Jaredem tak prosto tutaj to nie poszło, także chyba jakaś taka odrobina i kropla szczerości się pojawiła w tych rozmowach między nimi. Do tego zresztą dojdziemy, bo mam też na dzisiaj nowego newsa, nowego, innego newsa, ale poniekąd tutaj związanego z programem Artemis, a chodzi mi dokładnie o moduły do stacji Gateway, bo okazało się, że te moduły przyszły zardzewiałe. I jest z tym dosyć duży problem, ale nie uprzedzajmy faktów. Dobrze, moi drodzy, lecam. Tak, Skwariusz, dzisiaj było bez opóźnień. Nie było cię na czas, więc było bez opóźnień. Ta misja Artemis 3 nie poleci na Księżyc, zamiast tego NASA wystrzeli kapsułę Orion z zespołem astronautów, którzy spotkają się i potencjalnie zadokują do jednego lub obydwu lądowników na orbicie okołoziemskiej. Szczegóły planu lotu Artemis 3 są nadal przedmiotem analizy. No i dobrze. Misja na niską orbitę okołoziemską, zaledwie kilkaset mil nad Ziemią, może nie wymagać od NASA wykorzystania górnego stopnia SLS, który jest już zbudowany i przechowywany, oszczędzając go na potrzeby kolejnej misji Artemis, mającej na celu próbę lądowania na Księżycu. Start na wyższą orbitę wymagałby górnego stopnia, ale pozwoliłby NASA na przeprowadzenie testów w środowisku bardziej zbliżonym do księżycowego. NASA kupuje nowy komercyjny górny stopień Centaur 5 od United Launch Alliance, który ma zostać połączony z rakietą SLS po zakończeniu lotu ostatniego z istniejących górnych stopni rakiety. Też ciekawe. Natomiast zastanawiam się w takim razie, jak to rozwiążą. Czy co, w sensie do tego pierwszego stopnia będzie zainstalowany w Orion? Czy po prostu razem cały zestaw poleci z lądownikami i tak dalej? Jest to raczej wątpliwe, no bo Starship będzie leciał na tym swoim Super Heavy boosterze na pewno, więc zastanawiam się, jak to będzie ostatecznie połączone i rozwiązane. Ciekawe. Wątpliwości budzi również to, z którym z lądowników firm, Starship firmy SpaceX czy Blue Moon firmy Blue Origin Artemis 3 spróbuje połączyć się w kosmosie, a także czy NASA spróbuje włączyć oba lądowniki do planu lotu, zakładając, że będą gotowe. Też by było niezłe, nie? Czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, żeby z dwoma urządzeniami się testowo łączyli astronauci na niskiej orbicie okołoziemskiej. Okej. Okay. Artemis 3 będzie misją podobną do misji Apollo 9, w ramach której testowano lądownik księżycowy Apollo na orbicie okołoziemskiej na 4 miesiące przed historycznym lądowaniem Apollo 11 na Morzu Spokojnym z Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem. Jeśli coś pójdzie nie tak, na orbicie okołoziemskiej astronauci misji Artemis 3 będą od domu minuty lub godziny, a nie dni. No to na pewno dużo łatwiej byłoby w razie czego sprowadzić ich na powierzchnię. Podobnie było w ramach programu Gemini, gdzie pary astronautów latały w przestrzeń kosmiczną i tam doszło właśnie w pewnym momencie do problemów. Na pokładzie znajdował się m.in. Neil Armstrong właśnie i niestety musieli wracać wcześniej właśnie ze względu na to, że weszli tam w taki korkociąg poprzez uszkodzony silnik w module, z którym mieli się połączyć. Na szczęście udało się Neilowi Armstrongowi opanować maszynę, udało się potem rozłączyć, a w konsekwencji też wrócić bezpiecznie na Ziemię. Także no, trzeba to jakby nie patrzeć, przetestować, bo różnie to może być. Możemy sobie powiedzieć, dzisiaj mamy inne czasy, dzisiaj jest XXI wiek, a nie jakiś zapyziały XX wiek, gdzie wszystko się psuło, dziś się nic nie psuje. Oczywiście, tak. Co tu dużo mówić? Przykładek Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jakiś czas temu nowy moduł został do niej dołączony, moduł Nauka, który przygotowali Rosjanie, i tenże właśnie moduł okazało się miał uszkodzony system silników korekcyjnych do tego stopnia, że zaczęło miotać stacją kosmiczną jak szatan i trzeba było też tutaj przeciwdziałać właśnie temu ruchowi, który wywoływał ten moduł. Tak, żeby nic nie zagroziło ostatecznie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Także nawet w dzisiejszych czasach może dochodzić do takich problemów i trzeba to wszystko wstępnie odpowiednio dobrze przebadać. Także póki co wszystko wskazuje na to, że Artemis 3 może odbyć się najwcześniej pod koniec 2027 roku, albo nawet w 2028, kto wie. To wszystko zależy od tak naprawdę tego, jak szybko wyrobią się ze swoimi projektami zarówno firma Blue Origin, jak i firma SpaceX. Otrzymałem odpowiedzi od obu dostawców, którzy zasugerowali nam spotkanie pod koniec 2027 roku, zadokowanie, przetestowanie interoperacyjności obydwu lądowników przed próbą lądowania w 28. To w ogóle tak fajnie zabrzmiało, jakby im w 27 pod koniec dopiero spotkanie zaproponowali. Wiecie, spotykamy się. No, chcieliśmy wam powiedzieć, że jednak nie wyrobiliśmy się, także będziemy mogli lecieć w 28. Nie no, chodzi oczywiście o spotkanie, czyli rendezvous na orbicie tychże pojazdów kosmicznych. Podatnicy dokonują bardzo dużych inwestycji w system lądowania załogowego, zarówno SpaceX, jak i Blue Origin, powiedział Isaacman podczas przesłuchania pod komisji do spraw budżetu Izby Reprezentantów odpowiedzialną za budżet NASA. Doceniam również fakt, że obie firmy inwestują znacznie więcej. Starship i Blue Moon są znacznie większe od lądownika księżycowego w Apollo i w przyszłości będzie można uzupełniać paliwo na Księżycu podczas wielu podróży między powierzchnią Księżyca a statkami załogowymi i towarowymi na orbicie. I to jest w ogóle, słuchajcie, ciekawa sprawa, bo jakkolwiek na powierzchni Księżyca faktycznie takiego Starshipa będzie można całkiem nieźle zatankować i on będzie w stanie sobie na powierzchni, ja nie wiem, czy te one raczej nie będą wracać, bo nawet nie są przysposobione do tego, żeby wracać gdzieś tam na powierzchnię Ziemi. To też jest ciekawe, jak to będzie rozwiązane. No póki co mamy tego Oriona, nie? Orion będzie odbierał astronautów i on później będzie sobie wracał i to będzie taka winda kosmiczna, jakby nie patrzeć sobie dookoła Księżyca, pewnie latała w postaci takiego shipa. No nie sądzę, żeby za każdym razem nowego jakiegoś robili. No może w tych pierwszych etapach, ale później to byłoby zupełnie bezsensowne. Natomiast z Ziemi nie jest już tak prosto. Z Ziemi, jeżeli chcemy w stronę Księżyca takiego shipa wysłać, no to już musimy go kilkanaście razy, jak tutaj mogliśmy zobaczyć i przeczytać, zatankować. I to jest problematyczne, nie? Ta jednak grawitacja Ziemi, ta grubość i masa atmosfery, która przygniata jeszcze dodatkowo startującą rakietę, robi swoje i niestety tak to wygląda. No niestety, do takich wspaniałych motywów jak ze Star Treka jeszcze bardzo nam bardzo, bardzo, bardzo daleko. Więc na to póki co nie możemy liczyć. Musimy walczyć dzielnie z atmosferą i walczyć dzielnie z grawitacją. Zobaczmy, co tam w komentarzach. Hej Katarzyna, witam Ciebie też bardzo serdecznie. Odpoczywam po ciężkim tygodniu pracy w delegacji, pisze właściwie I am Venom. Także moi drodzy, no cóż, Venomie, nie wiem, co to była za delegacja, ale jak słyszę, że Venom na delegację jakąś pojechał, to po moim kręgosłupie przechodzą dreszcze. Kiedy Chińczycy mają w planie lądowanie, się pyta Marek. Marku, no teoretycznie też do końca tej dekady zapowiadali się, że do tego lądowania może dojść, więc zobaczymy. Na razie, słuchaj, wszystko jest, jak widzisz, w powijakach jeszcze, nie? Znaczy, może nie w powijakach już, ale jeszcze na pewno nie jest ubrane i jeszcze na pewno nie jest gotowe do wyjścia. Zarówno po jednej, jak i drugiej stronie. NASA jest trochę bardziej transparentna niż chińska agencja kosmiczna i po stronie Chińczyków może to wynikać jakby z dwóch rzeczy. Po pierwsze, mają takie podejście, tak? Oni zazwyczaj robią i po prostu nagle pokazują światu, że mogą i nagle leci stacja kosmiczna w kosmos, tak? I zaczynają się na niej pojawiać tajkonauci. I każdym jakby kamieniem milowym zdobytym się nie za bardzo chwalą. Zresztą też no, nie ma tego przepływu informacji takiego dobrego między Chinami a tą częścią świata i w drugą stronę. To bardziej gdzieś tam ludzie, którzy pracują w branży, mają te informacje, ale też nie wszystkie. Pamiętam, jak parę lat temu wyciekły zdjęcia, nawet nie tyle, że wyciekły, po prostu była prezentacja zdjęć skafandrów kosmicznych, tajkonautów, właśnie chińskich skafandrów kosmicznych i konferencje tutaj właśnie zachodnich, nazwijmy to, naukowców, którzy na bazie tych kilku screenshotów takich po prostu z tej konferencji, gdzie tam się pojawiło na, wiecie, na zdjęciu widać było, że taki skafander pojawił się na projektorze, oceniali, na jakim poziomie zaawansowania są Chińczycy, o co chodzi z tymi skafandrami, jak to może działać, jakiego rodzaju technologie zostały tam wykorzystane i tak dalej. Więc jak widzicie, ten przepływ nie jest tak pełny i tak swobodny jak przepływ między chociażby amerykańskimi inżynierami i europejskimi inżynierami w ramach NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc wiemy tyle, co wycieknie, a pytanie, czy wycieka to, co jest kontrolowane, czy to, co nie jest kontrolowane. Raczej to pierwsze. Druga sprawa jest taka, że jeżeli są gdzieś tam daleko jeszcze od tego lądowania, no to też nie będą się tym chwalić przecież, nie? I też będą pilnowali i dbali o to, żeby sprawiać takie wrażenie, że oni tutaj w tajemnicy bardzo mocno pracują, ale już są bliżej niż dalej i tak naprawdę za chwilkę nas zaskoczą. Nie? Więc pamiętaj, że to jest trochę taka gra w prężenie mózgów jednak mimo wszystko wokół tego. Niekoniecznie przez samych inżynierów i naukowców prowadzona, ale na pewno przez polityków zarówno po tej wschodniej, jak i zachodniej stronie. Dobrze, co tutaj mamy? Witam, Waldemarze, ciebie też bardzo serdecznie. Tutaj widzimy właśnie taki render. Wizja artystyczna przedstawia statek kosmiczny NASA Orion zadokowany do lądownika księżycowego Starship firmy SpaceX w pobliżu Księżyca. Widzicie już ten absurd, nie? To jest lądownik, a to jest ten pojazd kosmiczny, który macie zabrać na Księżyc albo co gorsza na Marsa. Jakby... Okej, na razie nie ma Starshipa jeszcze, nie? W sensie lata póki co zbiornik z paliwem. Jest problem, żeby sprowadzić go bezpiecznie na powierzchnię za każdym razem i są problemy z boosterami i tak dalej, no tam się różne rzeczy dzieją, więc SpaceX próbuje kolejne iteracje wprowadza tej rakiety i próbuje ją w końcu doprowadzić do jakiegoś użytku, ale no jednak widzimy, przypominam, że to nie jest cały Orion, nie? Że kapsuła jest tutaj do tego momentu, to jest to na koniuszku tylko tak naprawdę ten element. Tutaj mamy moduł serwisowy po prostu, gdzie mamy różnego rodzaju właśnie zbiorniki, systemy napędowe, systemy elektryczne i tak dalej. Ale jest to jakby nie patrzeć absurd, nie? Że to jest nasz statek, który wiezie nas do lądownika. No na pewno będą mieli wygodnie astronauci lądujący, jeżeli to będzie HLS i to właśnie shipem będą na powierzchni Księżyca lądować. No ale docelowo oczywiście ma to być statek, który będzie pewnie kursował między Ziemią a Księżycem w jakiś sposób. Nie mam pojęcia, jak oni to ostatecznie rozwiążą. Czy po prostu czy na orbitę będą na przykład wwozić astronautów i potem on będzie sobie gdzieś tam latał. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, to się zmienia jak w kalejdoskopie, światło w twoich oczach i ciężko nadążyć tak naprawdę za tym wszystkim. Ciężko nadążyć na przykład było też za stacją Gateway, czyli tą stacją orbitalną, która miała wokół Księżyca podróżować. No teraz już wiemy, że ta stacja ostatecznie zostanie anulowana, zwłaszcza po tym, co przywieźli kontraktorzy w ramach habitatów, w ramach modułów mieszkalnych i tak dalej, które miały być w tej stacji zastosowane. Ale to za momencik. Natomiast chciałem wam jeszcze tutaj pokazać, gdzie ja to mam. Tutaj, o, zobaczcie. Tutaj już, jak widzimy, elementy rakiety do Artemis 3 są wwożone do budynku VAB, czyli tego Vertical Assembly Building, budynku montażu pionowego i tutaj będzie ta rakieta już składana tak naprawdę do kupy, więc proces się już rozpoczął, czekamy teraz tylko na lądowniki, to znaczy rakieta jest gotowa, Orion jest gotowy, nie gotowe są jeszcze lądowniki i to tak naprawdę tutaj jest to opóźnienie. Dosłownie, nie? Jakby dwie różne cywilizacje połączyły się swoimi statkami kosmicznymi. Tak to dosłownie wygląda.
Jak w Hail Mary.
Dokładnie, nie? Natomiast tutaj zobaczcie, to jest właz do ładowni, nie? Stąd można właśnie sobie będzie wypuścić za pomocą takiego windu, za pomocą takiej windy i platformy można będzie opuszczać na powierzchnię Księżyca różnego rodzaju ładunki, czy astronautów i tak dalej, bo też musimy pamiętać, że to jest dosyć niekomfortowy pojazd kosmiczny do lądowania na Księżycu z racji tego, że jest bardzo wysoki. Jak jest bardzo wysoki, no to ciężko tak naprawdę się dostać z niego na powierzchnię Księżyca. Astronauci lądując sobie orłem na przykład w ramach programu Apollo mogli zejść po drabince. No tutaj no też są jakieś tam ewentualne plany. Widziałem też takie rendery, gdzie drabinka była, ale ostatecznie chyba sensowniejsza jest platforma, zwłaszcza jeżeli jakieś właśnie sprzęty różne ze sobą mają wyciągać, no to po drabinie ich oczywiście nie zniosą. A jak widzicie, na obrzeżach Shipa też nie ma takich miejsc, gdzie moglibyśmy schować sobie na przykład łazik księżycowy, tak jak to miało miejsce w przypadku Orła, czyli lądownika w programie Apollo, tego, który w Apollo 11 oczywiście lądował. Tam po bokach mieliśmy takie ładownie, z których można było korzystać. No tutaj tego nie ma. Tutaj jest zbiornik też z paliwem na spodzie zamontowany tam wewnątrz, więc oczywiście nie ma opcji, żeby sobie w ten sposób to rozwiązać. Więc wymyślili sobie taką właśnie platformę. Masz plany rakiety Saturn V? Może to przyspieszy misję, ale z rakietą, jak widzisz, nie ma problemu. Rakieta działa, nie? Musiałbyś mieć plany lądownika. Przecież plany to oni też mają, ale weź to teraz odtwórz. No dobra, moi drodzy. Stephen Clark nam tutaj to wyjaśnił. Jak lubicie na przykład Space.com, to też możecie sobie tutaj przeczytać, aczkolwiek dużo krótszy artykuł na ten temat. Natomiast właściwie jest w nim w gruncie rzeczy to samo. Podczas poniedziałkowego wysłuchania kongresmen Hal Rogers, republikanin z Kentucky, jak z KFC. Emerytowany przewodniczący komisji zapytał Isaacmana o jego przekonanie, że misja Artemis 3 przebiegnie zgodnie z harmonogramem, biorąc pod uwagę kwotę pieniędzy przeznaczoną na lądowniki misji. Otrzymałem odpowiedzi od obu dostawców, czyli w razie czego to ich wina, powiedział Isaacman, by sprostać naszym potrzebom i zorganizować te rendezvous pod koniec 27 roku. To odejście od odpowiedzi Isaacmana z prezentacji strategii Artemis z 27 lutego, w której powiedział Artemis 3 będzie miał swoją szansę, jeśli uda nam się to zrobić w połowie 27. Cel misji Artemis 3 wyznaczony na koniec 27 jest jeszcze bardziej napina harmonogram przygotowań statku kosmicznego do załogowej misji na powierzchnię Księżyca. No to właściwie jest to samo, no jakby wiadomo, że oparli to na, moi drodzy, jednej wypowiedzi. A tutaj widzimy taki render, który ma pokazywać właśnie nam kolejne jakby etapy, no bo misja Artemis 3 teraz będzie misją połączenia się na orbicie okołoziemskiej Oriona z tym. Potem będziemy mieli, tutaj w ogóle widzimy, że zobaczcie, Ship jest w stanie sam gdzieś tam dotrzeć, po zatankowaniu oczywiście na orbicie jest sam w stanie dotrzeć na Księżyc. Natomiast tutaj, żeby rozpędzić Blue Moon, czyli ten lądownik Blue Origin, potrzebujemy jeszcze takiego dodatkowego stopnia napędowego, dosłownie tak jak w przypadku mieliśmy to Oriona. Potem mamy, moi drodzy, te lądowania, no a kolejna misja, czyli Artemis 5, to miałby być już przełom, jakby nie patrzeć, bo umieszczenie takiego habitatu na powierzchni Księżyca. No i takie habitaty teoretycznie powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć dzięki temu, że, moi drodzy, gdzie to jest? O, tutaj. Powinniśmy mieć dzięki temu, że skasowana została stacja Gateway. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że stacja Gateway miała krążyć sobie na takiej wydłużonej orbicie między Księżycem a Ziemią, natomiast została ostatecznie skasowana na rzecz właśnie przyspieszenia tego budowania bazy na powierzchni Księżyca, teoretycznie. Mimo że dostała tak naprawdę dofinansowanie z budżetu amerykańskiego, ale Jared Isaacman i jego administracja w NASA stwierdziła, że to się mija z celem, że to jest bez sensu. Zresztą ten pomysł też popierał chociażby Buzz Aldrin, który wciąż jest wśród nas, drugi człowiek na powierzchni Księżyca, który mówił, że to jest absolutnie bez sensu infrastruktura. Poza tym były problemy, jeżeli to Starship byłby tym właśnie lądownikiem, to on ze swoją masą, kiedy łączyłby się z tą stacją orbitalną, to trzeba by było używać silników, żeby przeciwdziałać tej olbrzymiej masie, która się łączy do stacji. I to sprawiałoby, że trzeba byłoby dodatkowo tankować te stacje na orbicie księżycowej. No same problemy tak naprawdę wynikały z tego, więc bardzo dobrze moim zdaniem, że skasowano to. No ale skasowano to w momencie, kiedy już wszyscy przyszli na bal. Rozumiecie, wystroiliście się, macie super buty nowe kupione, garnitury, fraki i tak dalej. Wchodzicie, a właściciel wam mówi i organizator, że bal odwołany, nie? No i dokładnie coś takiego się wydarzyło tutaj, no bo firmy już miały zbudowane te części stacji kosmicznej Gateway. No i teraz można powiedzieć, trudno, nie ma umów, z których nie można się wyplątać jakoś, oczywiście, to tylko jest kwestia tego, ile będzie to kosztowało. Natomiast stwierdzono też, że można by było wykorzystać te już gotowe moduły jako właśnie te habitaty, które można by było osadzić na Księżycu. I to właściwie byłoby bardzo dobre zastosowanie. Po odpowiednich przeróbkach faktycznie można byłoby to zrobić. Trzeba by było wzmocnić odpowiednio oczywiście spód takiego modułu, żeby on bezpiecznie mógł osiąść na powierzchni Księżyca, żeby nic się z nim nie stało. Ale to jest kwestia dobudowania odpowiedniej infrastruktury po prostu pod spodem, stelażu takiego, nazwijmy to, kosmicznego odpowiedniego. I można by to było zrobić, tylko wyniknął pewien mały problem, bo otóż okazało się, że kiedy te moduły przyszły już do NASA, to wykryto w pewnych konstrukcyjnych elementach rdze. I to rdze w miejscach, gdzie nie powinno jej być i w takim stopniu zaawansowania, w jakim według przynajmniej NASA nie nadaje się to do dalszego użytku. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Habitaty się planuje w jaskiniach księżycowych, meteoryty. Wiesz co, planować to sobie mogą, ale na 100% te pierwsze zobaczysz, że jeżeli to w ogóle będzie lądowało, to wyląduje sobie w otwartym polu i będą mieli nadzieję, że nic w to nie uderzy. To jakby do eksploracji jaskiń księżycowych jeszcze droga długa i daleka. No chyba, że tak się wydłuży w ogóle stawianie jakiegokolwiek habitatu na Księżycu, że będzie to można zrobić w ten sposób. Natomiast przy obecnym planie to się nie wydarzy. Jakby absolutnie nie będzie to w ten sposób zrobione. Jedna z bardziej intrygujących historii kosmicznych ostatnich lat miała miejsce w zeszłym tygodniu, kiedy administrator NASA Jared Isaacman powiedział podczas wysłuchania w kongresie, że dwa moduły mieszkalne zbudowane na potrzeby Lunar Gateway uległy korozji. Natychmiastową reakcją na te komentarze złożone w środę przed Komisją Izby Reprezentantów ze strony niektórych obserwatorów przemysłu kosmicznego były wątpliwości. Stwierdzili, że Isaacman musi kłamać, tak? Jednak główny wykonawca placówki mieszkalnej i logistycznej Northrop Grumman przyznał szybko, że wystąpiła nieprawidłowość produkcyjna. Tu jest, zobaczycie, bardzo dużo takiej korporacyjnej nowomowy, nie? To tak jakby, jak to powiedzieć, żeby powiedzieć jak najmniej, nie? W piątek Europejska Agencja Kosmiczna, dostawca drugiego modułu mieszkalnego IHAB, potwierdziła zaobserwowaną korozję. Konstrukcje zbiorników ciśnieniowych dla obu modułów zostały wyprodukowane przez francusko-włoską firmę Thales Alenia Space. Thales to jest w ogóle taki olbrzymi potentat produkcji różnego rodzaju technologii, nie tylko kosmicznych, ale właśnie Thales Alenia Space to jest taki odłam tej korporacji, mega już takiej korporacji tak naprawdę, która zajmuje się właśnie tworzeniem różnego rodzaju rozwiązań do przemysłu i dla przemysłu kosmicznego. W piątek firma Axiom Space, która również zamówiła w Thales konstrukcję ciśnieniową dla swojej prywatnej stacji kosmicznej, poinformowała Ars, że napotkała podobne problemy z modułem numer 1. Więc jak widzicie, Thales przygotował moduły, według oczywiście tutaj tych naszych zamawiających i w jednym i w drugim przypadku przyszły one z jakimiś problemami z korozją. Thales milczał na temat tych różnych kwestii i nie skomentował ich aż do poniedziałkowego poranka, prawie 5 dni po wysłuchaniu Isaacmana. Pełne oświadczenie firmy brzmi, teraz uwaga. Nasze zespoły ściśle współpracują z naszym wieloletnim klientem, firmą Northrop Grumman, aby zapewnić, że moduł Halo w pełni spełnia wymagania misji, wykorzystując proces. Ja się już zgubiłem, nie? W sensie, wiecie, to jest takie właśnie tempo czytania tego. To jest tak napisane, że wasz mózg czyta, dochodzicie do końca dokumentu i nagle okazuje się, że to wasze oczy doszły do końca dokumentu, ale mózgi niekoniecznie. Na powierzchni modułu stwierdzono, i to jest bardzo ważne, dobrze znane zjawisko metalurgiczne, które zostanie naprawione. Chodzi oczywiście o tę korozję, czyli faktycznie firma przyznała się do tego, że taka korozja występuje, więc to już pokazało, że Jared Isaacman nie wymyślił sobie tego, żeby na przykład właśnie mieć podkładkę pod to, żeby zerwać te umowy w jakiś tam sposób i na przykład zapłacić mniej ostatecznie albo czegoś tam nie zapłacić, co jeszcze do zapłacenia było. Natomiast tutaj jakby tym zdaniem firma przyznaje się do tego, że faktycznie problem wystąpił i takie skorodowane elementy zostały dostarczone. Więc zostanie naprawione do końca trzeciego kwartału 2026 roku, jeśli chodzi o Lunar IHAB, który do tej pory znajduje się w naszych obiektach, czyli jeszcze pracują nad nim. Również współpracujemy z Europejską Agencją Kosmiczną, żeby wkrótce rozwiązać ten sam problem. Więc teoretycznie niby też jakby, nie wiem co tam chcą zrobić, powymieniać te elementy, poszycia, zbiorniki, czy co tam wymyślili. Nasza firma wraz ze swoimi klientami i partnerami jest przyzwyczajona do stawiania czoła tego typu sytuacjom, rozwiązywania ich w tym niezwykle wymagającym środowisku kosmicznym, że tak powiem. To jest po prostu Ciężko, ja mam awersję, nie wiem, czy wy też tak macie, mam awersję. Ja wiem, po co to się robi, no oczywiście, że to jest jakby, wiecie, to są kwestie już naprawdę wysokich kar, olbrzymich pieniędzy i tak dalej, więc to musi być tak napisane, żeby nie można było posądzić firmy o to, że po prostu chowa głowę w piach i jakby w ogóle nie reaguje na to, bo na to pewnie też są jakieś paragrafy, ale po prostu mój organizm odrzuca tego typu narracje. No niestety, tak mam, zresztą jak jakieś pisma przychodzą urzędnicze, to też po prostu jest w tym momencie jakaś blokada wewnętrzna i trzeba mocno się skupić, żeby przebrnąć przez nie. W każdym razie, przykładowo podobne zjawisko metalurgiczne miało miejsce dekady temu podczas produkcji elementów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Więc mamy tutaj tak naprawdę, zobaczcie, takie zwrócenie uwagi, że hej, jakby, no dobra, przysłaliśmy wam trochę nie według tych wszystkich parametrów z zamówienia te nasze moduły, ale jakby takie rzeczy już miały miejsce w przeszłości, więc nie powinniśmy tutaj jakby za bardzo się nad tym pochylać, bo jakby zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to naprawić. No nie wiem, czy to jest... Wiecie, trochę na zasadzie... Tak, wiemy, że samochód, który pan kupił, no nie do końca spełnia wszystkie tutaj standardy i nie do końca wypełnia wszystkie punkty umowy, którą z panem podpisaliśmy, ale takie rzeczy już miały miejsce w przeszłości, więc spokojnie, prędzej czy później naprawimy to i wszystko będzie okej, nie? W takim naszym zwykłym, codziennym przypadku moglibyśmy się poczuć nie halo z tym wszystkim, a tutaj mówimy naprawdę o poważnych jakby tutaj już instytucjach, o poważnych, tak jak już powiedziałem, pieniądzach i jeszcze o tym, że od tego zależy bardzo mocno życie ludzi też, żeby to było po prostu bez żadnych tego typu wad, nie? Więc nie jestem przekonany, że to akurat NASA uspokoi, no ale nie ubiegajmy faktów. Moduły ciśnieniowe ISS okazały się niezwykle wydajne, nadal działają niezawodnie, przekraczając swój pierwotny, przewidywany okres eksploatacji, ponieważ prawie 50% ciśnieniowej objętości ISS, którą zbudowała nasza firma, nadal funkcjonuje po 25 latach. Wykorzystujemy to doświadczenie, by sprostać obecnej sytuacji z elastycznością, wiedzą specjalistyczną i pełną kontrolą techniczną. I teraz, żeby też było jasne, to nie jest tak, że Thales Alenia Space to jest jakaś firma krzak. Nie, no to, tak jak powiedziałem, to jest absolutnie olbrzymi gracz z doświadczeniem, z dużymi zasobami inżynierów i tak dalej, oni wiedzą, co robią, nie? Tylko no, jest tutaj ewidentnie jakiś problem i teraz no, tak naprawdę nie wiemy i nie dowiemy się, czy stwierdzono, że skoro przeszło z NASA wielokrotnie, to przejdzie i tym razem, czy po prostu gdzieś tam nie był do końca wykryty w procesie przygotowywania tego i dopiero potem wyszło, że znowu wyszło nam coś podobnego jak ostatnio. Natomiast oni robią wciąż mnóstwo innych zamówień, mnóstwo innych sprzętów, mnóstwo innych rozwiązań, również też space'owych, jakby nie patrzeć, i firmy zamawiające to są zadowolone. Więc tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, co tutaj zawiodło, czy kontrola jakości jakaś, czy materiały, z jakich zostało to zrobione. Nie mamy takich danych, a widziałem już mnóstwo różnego rodzaju komentarzy na ten temat w internecie, gdzie wieszano psy, ale nie do końca za to, za co się powinno. To znaczy jakby mieszano z błotem całą firmę, nie? A moim zdaniem jednak mimo wszystko, wiedząc ile Thales Alenia Space przygotowało różnego rodzaju technologii, to jest to niesprawiedliwe, więc warto gdzieś tam mieć też to z tyłu głowy. W każdym razie, w tej chwili dalsze komentarze byłyby przedwczesne, więc więcej informacji można znaleźć w serwisie Northrop Grumman w przypadku Halo i serwisie ESA w przypadku Lunar iHub, czyli idźcie sobie i szukajcie u zamawiających. Można przypuszczać, że fajnie dziennikarz napisał, można przypuszczać, że dobrze znane zachowanie metalurgiczne jest eufemizmem określającym korozję. Powinni, mówisz, zwrócić się do pracowników FSO. Ich produkty też miewały powszechnie znane problemy metalurgiczne, więc może będą wiedzieli, jak temu zaradzić. Może tak, natomiast ja myślę, że to jest tak piękne sformułowanie, nie? Powszechnie znane problemy metalurgiczne, że powinniśmy to wprowadzić do takiego języka naszego codziennego. Na przykład jakieś tam ogłoszenie o sprzedaży samochodu. Zazwyczaj się pisze, że tam ruda nie występuje, tak? A tu można to pięknie napisać, że powszechnie znane problemy metalurgiczne nie dotyczą tego egzemplarza. Można sobie jeździć, podłoga nie powinna odpaść jeszcze przez najbliższych 10 lat. Tak, dokładnie, Bronek. To są takie eufemizmy piękne, nie? czy na tym lądowniku będzie kręgielnia. Mogłaby się zmieścić też na pewno jakaś, tylko troszeczkę ciężko w kręgle się gra w przestrzeni kosmicznej w warunkach nikłego ciążenia. Faktycznie trudno powiedzieć, ojejku, wiesz co, myślę, że to nie jest kwestia tego, czy komuś trudno powiedzieć, to nie jest kwestia tego, że ktoś tam stwierdził, że uniesie się ego i tego nie powie, tylko tak jak powiedziałem, za tym idą konkretne straty finansowe, nie? Jakby nie patrzeć. To są pieniądze podatników, które zostały wydane na coś i to coś nie spełnia wymogów, które zostały przez NASA wytyczone, tak? No i teraz, wiesz, ktoś będzie musiał za to odpowiedzieć, no i każde słowo się tak naprawdę liczy tutaj, bo w momencie, kiedy coś takiego się rozbija o batalię sądową, to każde nieprzemyślane słowo, dlatego to brzmi tak, jak brzmi. No przecież to nie chodzi o to, że oni tak ze sobą rozmawiają, tak, że wracają do domu i rozmawiają tak ze swoimi małżonkami. Tylko to jest pisane w taki sposób, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko jakichś sutych pozwów i tego, że jeżeli nawet już przegramy tam, to te odszkodowania będą bardzo, bardzo, bardzo wysokie, tak? Dobra. Incydent metalurgiczny, też bardzo ładny. Nastąpił incydent metalurgiczny. Komentarze Ezekmana dotyczące korozji były odpowiedzią na pytanie o przyszłość modułu Halo. NASA wstrzymała pracę nad Lunar Gateway nieco ponad miesiąc temu. Będzie się skupiać na działaniach na powierzchni Księżyca. Od czasu zamknięcia Gateway Northrop przedstawiał moduł Halo jako opcję dla habitatu powierzchniowego, co też właśnie jakiś czas temu podawaliśmy, że taka informacja się pojawiła, że właśnie niekoniecznie pójdą na żyletki te już zbudowane moduły, bo będzie można je wykorzystać w tej misji Artemis 5 na przykład chociażby, tak, do budowy właśnie tego habitatu. Skoro mamy już habitat i on się nigdzie nie przyda, no to dlaczego nie wykorzystać go właśnie na powierzchni Księżyca? Ale okazuje się, że może niekoniecznie. Europa może również zasugerować wykorzystanie iHuba na powierzchni i można by było wtedy taką bazę zrobić. Natomiast Isaacman wydaje się mniej pewny tego, co sugeruje, że rozwiązanie problemu nie jest proste ani gwarantowane. Nie jestem pewien, a to jest do X-a, nie jestem pewien, poczekajcie chwilkę, nie jestem pewien, czy istnieje deterministyczne podejście do naprawy. Bardzo również, jak widzicie, takie dyplomatyczne odniesienie się do tego tematu, natomiast raczej oznacza to, że NASA nie bierze pod uwagę tego, żeby można było naprawić te habitaty, te moduły, a tym bardziej, że jeżeli nie będziemy ich mogli używać w przestrzeni orbitalnej wokół Księżyca, to też nie będziemy mogli ich używać na powierzchni Księżyca, a więc te zakusy i pomysły producentów, żeby wykorzystać je jako te habitaty księżycowe, mogą też spełznąć na niczym, bo NASA po prostu tego nie zamówi. No zobaczymy, zobaczymy. Podczas wysłuchania Isaacman stwierdził, że problemy z korozją obok innych problemów prawdopodobnie opóźniłyby start Lunar Gateway nawet powyżej 2030 roku. Pierwotnie planowano go na 2022 rok. W kolejnych komentarzach Isaacman stwierdził, że nie jest pewien, czy wysiłki na rzecz naprawy Halo i Hi-Hub byłyby w ogóle uzasadnione w tym momencie. Wiecie, to brzmi takie, nie jestem pewien, nie wiem, coś tam, ale to brzmi ostatecznie tak naprawdę. To nie jest na zasadzie zastanawiamy się, tylko nie spełnia to naszych wytycznych, nie spełnia to naszych wymogów, więc nie użyjemy tego, nie narazimy naszych astronautów na przebywanie w sprzęcie, który nie spełnia norm, które założyliśmy. I raczej podejrzewam, że w ten sposób się to skończy i te habitaty po prostu nigdzie nie polecą. Musisz sobie zapisać zjawisko metalurgiczne, jak ktoś znowu będzie się śmiał z twojej E36. Dokładnie, dokładnie tak. No, dokładnie, Jacek, to jest to, bo ciągle, dokładnie. Tak, jak sobie przypomnicie te ten, jak to się mówi, statement po polsku, patrzcie, słowa mi uciekają, to przez majówkę już, która zaczęła trwać, po prostu już umysł jest przy grillu. Nie opinia, nie wniosek, jak to się mówi?
Stwierdzenie?
No nie stwierdzenie, tylko że wygłaszasz proste słowo, nie?
Postawa.
Nie. Ajajku, no mózgu, działaj, jeszcze chwilę. Statement to po polsku jak? Mógłbym to wpisać, ale jest...
Oświadczenie?
Oświadczenie, o właśnie o to mi chodziło. Że... I teraz wątek zgubiłem. W każdym razie, no, takie oświadczenia gdzieś tam zostały tutaj wygłoszone i niekoniecznie będzie to miało jakiekolwiek zastosowanie. No, powiem wam tak, wewnętrzne moje przekonanie każe mi twierdzić, że to, że NASA tego w ten sposób nie wykorzysta ani na orbicie okołoksiężycowej, ani tym bardziej na powierzchni tego księżyca, ale czy te obiekty nie zostaną gdzieś użyte w jakiś sposób? Tego się oczywiście dowiemy dopiero w momencie, kiedy coś takiego wypłynie. Stanowisko, oświadczenie, tak, dokładnie. O to mi chodziło, dziękuję, czat. No dobra, break i lecimy dalej. Skoro już mamy tak bardzo księżycowo i o Jaredzie Isaacmanie jest, to zobaczcie, to jest, wiem, że są wśród nas fani Plutona jako planety, bo Pluton został lata temu zdegradowany i zmiana planety stał się planetą, zyskał miano planety karłowatej, tak? Okazało się, że po prostu takich obiektów jak Pluton jest znacznie więcej, więc żeby nie mnożyć tych planet w naszym Układzie Słonecznym o te właśnie obiekty, które się w pasie Kuipera znajdują, no to Pluton również stał się planetą karłowatą i teraz mamy 8, a nie 9 planet w Układzie Słonecznym, ale jest ruch ludzi, takich luddystów bym powiedział, którzy silniki parowe będą niszczyć, którzy stwierdzili, że Pluton powinien być planetą, no bo tą planetą był i teraz kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, a do piekła iść nie chcą, więc chcą przywrócenia właśnie miana planety Plutonowi. I teraz do tego dołączył również właśnie Jared Isaacman, czyli wspomniany wcześniej administrator NASA. W tej chwili pracujemy nad dokumentami, które jak sądzę są przedmiotem zainteresowania i chcieliśmy je omówić ze społecznością naukową, by powrócić do tej dyskusji. Jared Isaacman chce stawić czoła panu Brownowi, który to się przyczynił bardzo mocno do odebrania tego miana Plutonowi i przywrócić mu dawną świetność. W 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety, przeklasyfikowując ten lodowy glob jako planetę karłowatą. Pluton mały był i pozostaje uwielbiany, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w końcu to jedyna planeta odkryta przez Amerykanina, Clyde'a Tombaugh, który dokonał historycznego odkrycia w 1930 roku, moi drodzy. 20 lat później wielu miłośników Plutona wciąż sprzeciwia się decyzji Międzynarodowej Unii Astronomicznej, twierdząc, że była ona nieunikniona i konsekwentnie stosowana. Stosowana. Dorian, przyniesiesz poduszkę Plutona? Tam powinna chyba leżeć. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale może jest. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdefiniowała planetę według trzech nowo ogłoszonych kryteriów. Musi krążyć wokół Słońca. Musi być wystarczająco masywna, by uzyskać kształt kulisty, czyli tutaj taka równowaga hydrodynamiczna musi nastąpić, oraz musi być wolna od wszelkich zanieczyszczeń na swojej orbicie. Czyli mówiąc wprost, musi wyczyścić swoją orbitę z kosmicznego gruzu, tak? Musiałaby mieć tam, że tak powiem, tego... O, dziękuję ci bardzo. Położymy sobie tutaj Plutona, niech sobie leży. Nie wiem, sam siebie zasłonię chyba. To ja się oprę na nim, będzie mi milej. W każdym razie musi wyczyścić. Tylko tak jak sobie pomyślimy, no to zobaczcie, Jowisz sobie krąży wokół Słońca, krąży, więc spełnia jeden z punktów i jedno kryterium. Czy Jowisz ma odpowiednią masę? No ma odpowiednią masę, ale czy wyczyścił swoją okolicę? Ja bym powiedział, że nawet nabrudził w swojej okolicy i tam jest pewnie przecież pełno tak naprawdę związanych z nim grawitacyjnie obiektów skalistych i lodowych, więc no właśnie, czy Jowiszowi powinniśmy odebrać miano planety i na przykład, nie wiem, dać mu miano planety gigantycznej, no bo na pewno nie karłowatej? No pewnie nie, pewnie nie. Dlaczego nie zmienić mu nazwy na planetę plutoniczną? Platoniczną. Pluton planeta honorowa. Planetaris honoris causa będzie miał. Dokładnie, widzisz, weszło mi w głowę. Pluton zyskał miano planety karłowatej, zamiast stracił status planety. Zresztą stracił status planety, to też tak się niebezpiecznie ociera o ten bełkot. No dobrze, Pluton według Unii nie spełnił trzeciego kryterium, ponieważ dzieli przestrzeń w odległym pasie Kuipera z wieloma innymi planetami karłowatymi. Zwolennicy teorii planety Plutonu uważają jednak, że Ziemia dzieli orbitę z wieloma planetoidami, podobnie jak Jowisz, dlaczego więc Pluton został wyróżniony. No dokładnie. Teraz wiemy, że wśród obrońców Plutona znalazł się sam Jared Isaacman, miliarder, prywatny astronauta i przedsiębiorca technologiczny, który w grudniu ubiegłego roku został szefem NASA. Także ma tutaj siłę przebycia na pewno, nie? Pod koniec przesłuchania republikański senator Jerry Moran zapytał administratora NASA o jego przemyślenia na temat Plutona, zauważając, że Tombo pochodził z rodzinnego stanu Morana z Kansas. Panie senatorze, zdecydowanie opowiadam się za tym, żeby Pluton znów stał się planetą, odpowiedział Isaac Mann, a na twarzy senatora na pewno zagościł wtedy promienny uśmiech. Powiedziałbym, że obecnie pracujemy nad dokumentami, które jak sądzę są stanowiskiem, które chcielibyśmy omówić w środowisku naukowym, aby powrócić do tej dyskusji i upewnić, że Clyde Tombaugh otrzyma uznanie, na jakie zasługuje, dodał szef NASA. Czyli jak zwykle, moi drodzy, nepotyzm. Gdyby Clyde Tombaugh nie był Amerykaninem, to prawdopodobnie ta rozmowa by się w ogóle nie odbyła. No dobrze. Jedyne, co NASA lub zwolennicy Plutona mogą zrobić w tej sprawie, to eskalować dyskusję. Ostatecznie decyzja w sprawie statusu Plutona należy do Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Globalnego Stowarzyszenia. Powinniśmy zrobić jakąś taką akcję, wiecie, która globalnie by poszła w internecie, Make Pluto Planet Again. Skoro takie akcje udały się na świecie, to może ta też się uda. No, no nie wiem, dajcie znać, co na tym myślicie.
M-Papa.
Mhm. M-Papa, dokładnie. Także, moi drodzy, popatrzcie, Pluton nam serce pokazywał, albo psa Pluto, bo też tutaj niektórzy to widzą. W sumie to nawet nie wiem już, jak patrzeć, żeby to serce było tutaj, nie? Chyba tak, o, w ten sposób. Pluton nam serce wysyła, a my go tak traktujemy. Nie wolno, nie wolno. Musimy znowu sprawić, żeby Pluton był planetą. Ale to pokazuje, zobaczcie, jak to się nazywa, że to pokazuje, jak tak naprawdę zdobywanie kolejnych kamieni milowych, kolejnej wiedzy jest w stanie nam tutaj pozamiatać tak naprawdę naszą rzeczywistość i codzienność, tak? Gdyby nie to, że wysłaliśmy różnego rodzaju sondy, gdyby nie to, że mamy coraz lepsze radioteleskopy, gdyby nie to, że mamy coraz lepsze obserwatoria kosmiczne, no to nie wiedzielibyśmy zbyt wiele na temat tego, co znajduje się w pasie Kuipera gdzieś tam poza orbitą Neptuna. A tutaj, proszę bardzo, wiedza to potęgi klucz. Na pewno klucz do odbierania planetą statusu planety chociażby. No dobra, moi drodzy, to co? Break i teraz jeszcze na koniec takiego Michałka mam dla was fajnego. Pluton jest mniejszy od Księżyca i ma być planetą. To ja ci takie zadanie domowe zostawiam. Sprawdź, co jest w Układzie Słonecznym większe od Merkurego. To się zdziwisz i nie mówię tu o planetach. W każdym razie, moi drodzy, Logos brzmi strasznie. Ostatnio Mythos się pojawił, czyli nowy model AI od Anthropic, który ma zniszczyć świat. Jest tak niebezpieczny, że potajemnie miliarderzy spotykają się po to, żeby uradzić, jak zniszczyć ten świat, chyba żeby ich to nie dotknęło zbyt bardzo. No ale w każdym razie Mythos jest w stanie robić wszystko. Mythos jest Skynetem, a tu mamy Logos. Też ciekawie, natomiast Logos jest dużo mniej niebezpieczny. Logos jest dosyć ciekawym, moi drodzy, projektem związanym z nauką i sztuką. W ten sposób może to powiem. Dzieło sztuki dźwiękowej autorstwa Andrew Melchiora, moi drodzy. Szybkie rozbłyski radiowe to sygnały długości milisekund pochodzące z głębokiego kosmosu. Należą do najbardziej energetycznych zjawisk w znanym wszechświecie. Większość nie ma potwierdzonego pochodzenia. Niektóre rozbłyski docierają raz i nigdy nie wracają. Inne, znane jako repeatery, wystrzeliwują wielokrotnie z tego samego źródła, przeciwstawiając się wyjaśnieniom i pogłębiając tajemnicę tego, co je wytwarza. No nie wiemy. Faktycznie są różne pomysły, że to magnetary, że to jakieś właśnie rozbłyski spowodowane wybuchami na gwiazdach neutronowych, zderzaniem się tychże właśnie jakichś gwiazd neutronowych. Różne są tam pomysły, czarne dziury też są tutaj brane pod uwagę. W każdym razie dociera do nas promieniowanie, które pokazuje nam, że takie zjawiska się faktycznie dzieją. No i teraz, czym jest Logos? Logos czyni je słyszalnymi, moi drodzy. Logos znajduje się na przecięciu kosmologii obserwacyjnej, współczesnej sztuki dźwiękowej i filozofii spekulatywnej, czyli że sobie wymyślamy rzeczy. W każdym razie prace Timothy'ego Mortona nad hiperobiektami, bytami tak ogromnymi w czasie i przestrzeni, że przekraczają ludzką percepcję, dostarczają ram koncepcyjnych, też brzmi. To jest taka korpomowa, ale w dziedzinie sztuki. Szybkie rozbłyski radiowe są żywym przykładem. Rzeczywiste, mierzalne, powtarzalne w agregacie, ale pojedyncze w instancji. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że przechwytujemy te sygnały i i translatuje, po prostu tłumaczymy je. Już muszę wyjść z tej korpogatki jakoś, nie wiem, tak mi to w głowę weszło, że teraz widzicie, już się utorował mózg i jest problem z zwykłym komunikowaniem się, więc głęboki wdech, powolny wydech i jeszcze raz. Logos to instalacja. Z tego się nie da wyjść po prostu. Logos to jest po prostu instalacja artystyczna, moi drodzy, która zamienia tę energię z tychże właśnie błysków radiowych, to te detekcje, które się tam odbywają, w wrażenia akustyczne, przestrzenne wrażenia akustyczne. Otóż pan Melchior właśnie stworzył w katedrze, moi drodzy, taki system. Jak ktoś się na tym zna, to też tutaj, jak widzicie, jest to wszystko opisane ładnie. Mamy 12-kanałowy system dźwięku przestrzennego, moi drodzy. Mamy jakieś tutaj na Apple Mac Mini, to wszystko gdzieś tam chodzi. Dante Virtual Sound Card, czyli mamy... Dante to jest taki protokół przesyłania dźwięku. Możemy sobie na przykład właśnie, nie wiem, mikrofony podpinać, wiecie, nagłaśniać instrumenty, różne rzeczy robić dzięki temu. No i tutaj mamy sobie, jakie głośniki są wykorzystane i tak dalej. W momencie, kiedy następuje detekcja właśnie takiego sygnału, to jest on na wrażenia akustyczne przetwarzany, więc jesteśmy w stanie na bieżąco obserwować szept z głębokiego kosmosu, z naprawdę głębokiego kosmosu, i słyszeć ten szept właśnie w postaci takich wrażeń akustycznych. Więc bardzo ciekawe tak naprawdę podejście do tego, żeby wykorzystać faktyczne badania nad tajemniczym zjawiskiem do tego, żeby przetłumaczyć to na taki język, jaki rozumie nasz mózg. Nie język matematyki, który rozumie niewiele osób na takim poziomie, żeby już czuć po prostu tę matematykę, żeby zachodziła taka synestezja, wiecie, na zasadzie, że słyszę liczby dosłownie, natomiast tutaj możemy poczuć się właśnie w ten sposób jak jakieś genialne umysły, piękne umysły, które w ten sposób do matematyki podchodzą. Zbudowaliśmy instrumenty, aby wykryć to, czego nasze ciała nie potrafią. Radioteleskopy takie jak HIME w Kanadzie czy CHIME odbierają sygnały, które przekroczyły miliardy lat świetlnych, kompresując kosmiczne skale czasowe do ułamków sekundy. Wykrycie to nie to samo, co spotkanie. Logos wypełnia tę lukę, tłumacząc strukturę każdego impulsu, częstotliwości radiowej na dźwięk, dzięki czemu to, co było jedynie danymi, staje się czymś odczuwalnym, czymś obecnym w pomieszczeniu razem z tobą. A że to katedra, to myślę, że takie wrażenia akustyczne mogą być naprawdę całkiem ciekawe. I dzieje się to w katedrze w Oulu. Instalacja artystyczna będzie właśnie w tym roku dostępna od maja. Chyba już ją zainstalowali, ale w kwietniu gdzieś tam już można było wchodzić. W maju, z racji na to, że zainteresowanie jest bardzo duże, to wydłużyli te godziny, w których jest to dostępne. Także jeśli ktoś będzie w Oulu w Finlandii w tym roku, to może się załapać na coś takiego. Może polecimy. Finlandia daleko nie jest w sumie, jakby nie patrzeć, nie? Próbuję sobie wyobrazić, jak to może brzmieć. Dobra. Logos. Także zapraszam. Próbowałem znaleźć jakieś nagrania z tego, ale nigdzie nie było, więc niestety. Logos to monumentalne dzieło audiowizualne autorstwa Andrew Melchiora, które przekształca sygnały z głębokiego kosmosu w żywe ludzkie doświadczenie czasu i uwagi i wytrzymałości. Katedra w Oulu, Kirkokatu 3A Oulu. Także tutaj macie adres. Od 4 kwietnia do 31 grudnia można sobie, moi drodzy, zwiedzać. Otwarte codziennie w godzinach 12-13, w sezonie letnim wydłużone godziny od 10 do 20. Wstęp wolny. Także jeszcze można sobie za free gdzieś tam posłuchać. A tu mamy artystę, tak wygląda. Strona internetowa artysty. Dobra, to już sobie może darujemy. Także tyle. Czas na kosmiczną pogodę. Co my tutaj mamy? Wiatr słoneczny wieje z prędkością 428,8 km na sekundę, 0,52 protona na centymetr sześcienny, więc rzadziutko, rzadziutko. Tutaj się nic nie dzieje za bardzo. Co mamy z promieniowaniem rentgenowskim? W 6-godzinnym przeglądzie mamy C7, w 24-godzinnym też C7, czyli słabo tutaj. Tutaj jakoś specjalnie się nie ma co spodziewać, nie wiadomo jakich burz magnetycznych i tak dalej. Takich rzeczy nie będzie. Plamy słoneczne na naszej tarczy Słońca oczywiście, jak widzicie, się znajdują. Z tej archipelagi kolejne gdzieś tam nam z tej lewej strony się wyłaniają. No i cóż, tutaj widzimy przesunięte w kierunku Europy w tym momencie, także też bardzo ciekawie. Na północnej hemisferze, na południowej hemisferze mamy gdzieś tak pomiędzy Australią a Afryką zlokalizowany ten miąższ cały, który tutaj sobie widzimy. Teraz, co mamy tutaj dalej? Dziura koronalna, więc te pola magnetyczne wyprostowane są na górnej części tarczy słonecznej, więc w stronę Ziemi jakoś niespecjalnie coś tutaj jest chyba skierowane. Nie powinno nas to jakoś bardzo mocno zaskoczyć. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Ale mamy na minusie w sumie BZ, więc jakaś tam szansa na zorze będzie, nie? Pytanie jak duża. No dobra, jeżeli chodzi o bliskie przeloty asteroid, co my tutaj mamy? Dzisiaj 1 maja jest. 1 maja. 4 odległości Ziemia Księżyc, więc nie martw się czym tutaj przejmować. Parasole pozostają. Właściwie wiecie co? Nie wiem, czy już to mówiłem, czy teraz mi to przyszło do głowy, czy po prostu jest to jakieś wspomnienie, ale... Powinna być astrokawa codziennie i nie byłoby wtedy żadnego zagrożenia, że coś uderzy w Ziemię. Nie? Jeszcze się chyba nie zdarzyło, żebyśmy parasol kiedykolwiek otwierali. Czy może być jakieś lepsze, nie wiem, zabezpieczenie? Moim zdaniem, zamiast wydawać na te wszystkie tam, nie wiem, przeglądy nieba, Neo i tak dalej, to powinni właśnie przeznaczyć to na astrokawę, żebyśmy zatrudnili prowadzących, żeby codziennie astrokawa cały dzień była, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 lub 6 dni w roku i wtedy jesteśmy bezpieczni. Ja postuluję, żeby coś takiego zrobić. Dobrze. Marek, co ty piszesz tutaj? Aha, okej. Okay. Bardzo ciekawe słowo, no. Finlandia jest całkiem blisko, dobrze, okej. Widzę, że tutaj wszyscy jednak zostali umysłami przy grillach, także ja się nawet zastanawiałem, czy tutaj takiego elektrycznego nie wstawić i w tym czasie, jak robimy astrokawę, robiłoby się mięso, ale stwierdziłem, że to chyba już byłaby zbytni ekscentryzm by to był. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie za chwilkę z Astrosucharem. Ja zapraszam Was oczywiście do naszego sklepu kosmicznego na stronie kreatorium.com, gdzie możecie różnego rodzaju koszulki, kawę naszą przesmaczną tutaj też zamówić, więc różne astrofazowe rzeczy się tutaj znajdują, nam pomagają przygotowywać dla Was programy i działać dalej, więc serdecznie zachęcam, a teraz już czas na kosmicznego Astrosuchara, bo Was w ten majówkowy weekend bez odrobiny humoru oczywiście nie wyślemy. Tak, gdzie my tutaj mamy tego suchara? Ach, już jesteście. Co powiedział chemik, gdy spadło mu złoto na głowę? Au, to jest okej. Okay, tak. Dobra, dziękujemy bardzo, Doris B. Słuchajcie, wysyłajcie tutaj na kawa@astrofaza.pl swoje astrosuchary, wysyłajcie jakieś różne ciekawostki, jeżeli... wyślecie, to my to będziemy mogli pokazać, także to jest właśnie ten mail, który Was interesuje. Tutaj kawa@astrofaza.pl. I to tyle na dzisiejsze, że tak powiem, w dzisiejszym naszym spotkaniu. Widzimy się we wtorek, się widzimy, zaraz zobaczę dokładnie, żebym Was tutaj nie zaprosił, przyjdziecie, a tu się okaże, że nikogo nie ma. Tak, we wtorek jest 5, więc we wtorek się widzimy o godzinie 9, nie zaspijcie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Olor.